Rozdział 8. W nocy wszystkie koty są szare. Jakkolwiek dzień jest długi, nadszedł nareszcie wieczór oczekiwany tak niecierpliwie przez Portosa i D'Artagnana. D'Artagnan według zwyczaju stawił się u Milady około 9:00. Znalazł ją w humorze wyśmienitym. Nigdy jeszcze nie był przyjęty tak mile. Nasz Gaskończyk poznał od pierwszego wejrzenia, że musiała otrzymać jego bilecik i że wpłynął on na jej usposobienie. Ketty podała sorbety. Milady i dla niej była uprzejma. Uśmiechała się do pokojowej słodziutko, lecz niestety biedna dziewczyna tak była zatopiona w smutku, że nawet nie spostrzegła dobrotliwości swej pani. D'Artagnan spoglądał na obydwie kobiety, porównywał je w myśli i przyznać musiał, że natura, stwarzając je, pomyliła się okrutnie. Wielka pani otrzymała w udziale duszę sprzedajną i podłą, subretkę zaś serce i charakter godne księżnej krwi królewskiej. O 10:00 Milady zaczęła okazywać niepokój i rozdrażnienie. D'Artagnan wiedział dobrze, z jakiego powodu. Spoglądała na zegar, podnosiła się, siadała znów, uśmiechała się do gościa i patrzyła na niego wzrokiem, który mówił wyraźnie. Jesteś bardzo przyjemny, bez wątpienia, lecz byłbyś daleko milszy, gdybyś się już wyniósł. D'Artagnan wstał z krzesła i wziął kapelusz. Milady podała mu rączkę do ucałowania. Młodzieniec poczuł lekkie uściśnięcie i domyślił się, że pochodzi nie z kokieterii, lecz z wdzięczności za to, że odchodził. Ona musi go słuchać diabelnie. Zamruczał i wyszedł. Nie spotkał tym razem Ketty ani w przedpokoju, ani na korytarzu, ani nawet w bramie. Sam musiał szukać schodków prowadzących do pokoiku subretki. Ketty siedziała z twarzą ukrytą w dłoniach i gorzko płakała. Słyszała, jak wszedł D'Artagnan, lecz nie podniosła głowy. Młodzieniec zbliżył się i ujął ją za ręce. Wtedy, nie mogąc dłużej panować nad sobą, wybuchnęła głośnym płaczem. Jak to przeczuwał D'Artagnan, Milady po odebraniu listu z wielkiej radości opowiedziała wszystko pokojówce, a chcąc ją wynagrodzić za spełnienie polecenia, tym razem wiernie i pomyślnie obdarzyła pieniędzmi. Wróciwszy do swojej izdebki, Ketty cisnęła woreczek na ziemię, a złoto rozsypało się po kątach. Strapiona dziewczyna za dotknięciem D'Artagnana podniosła głowę. Aż przeląkł się zmiany, jaka w niej zaszła. Twarz, łzami zalana, była trupio blada. Załamała rączki błagalnie, nie śmiąc wymówić słowa. D'Artagnan nie odznaczał się czułością serca, jednak poruszył go widok niemej boleści, lecz zanadto stały i uparty był w swoich zamiarach i zbyt chodziło mu o dopięcie tego, co przedsięwziął dzisiejszej nocy, aby chciał choć na jotę zmienić postanowienie. Nie pozostawił też Ketty najmniejszej nadziei, aby go czymkolwiek mogła zmiękczyć, wytłumaczył jej tylko, że to, co zamierza uczynić, jest po prostu jego zemstą. Wszystko tak się składało, aby ułatwić ten akt zemsty. Milady, zapewne w celu ukrycia wstydu przed kochankiem, rozkazała Ketty pogasić światła w apartamentach, a nawet w jej własnym pokoiku. Hrabia de Verdun miał wyjść od niej przed dniem, jednak nie chciała, aby się światło paliło. Po niedługiej chwili usłyszano Milady wchodzącą do sypialni. D'Artagnan wskoczył do szafy natychmiast i zaledwie miał czas się zamknąć, gdy dzwonek się odezwał. Ketty udała się na wyzwanie, lecz tym razem zamknęła drzwi za sobą. Pomimo to było słychać prawie wszystko, co mówiono w sypialni, gdyż ściana była cienka. Milady, upojona radością, kazała powtórzyć Ketty wszystkie szczegóły jej mniemanego widzenia się z hrabią de Verdun. Jaką miał minę, gdy odebrał list, jak odpisywał, co wyrażała jego twarz, czy wydawał się bardzo zakochany. Na wszystkie te pytania biedna Ketty, zmuszona udawać, odpowiadała głosem przytłumionym, na co jej pani nie zwróciła wcale uwagi. Szczęście zwykle robi ludzi egoistami. Gdy wreszcie nadeszła godzina przybycia hrabiego, Milady kazała ostatecznie pogasić świece i wprowadzić hrabiego de Verdun, gdy tylko się zjawi. Ketty nie potrzebowała długo czekać. Zaledwie D'Artagnan ujrzał przez dziurkę od klucza, że już wszystko pogrążone w ciemnościach. Wyskoczył z szafy, wprzód nim pokojówka zdążyła zamknąć drzwi. — Co to za hałas? — zapytała Milady. — To ja jestem — rzekł D'Artagnan półgłosem. — Ja, hrabia de Verdun.
— O Boże, mój Boże — szeptała Ketty. — Nie mógł nawet doczekać się godziny, którą sam oznaczył.
— To on? — odezwała się Milady. — Dlaczego nie wchodzi? — Hrabio, drogi hrabio, wiesz przecież, że czekam na ciebie.
Na takie wezwanie D'Artagnan odsunął z lekka Ketty i pośpieszył do sypialni.
Jeżeli wściekłość i boleść może wystawić na męki jakąś duszę, to tym bardziej duszę zakochanego, który pod nieswoim imieniem odbiera przysięgi miłości, przeznaczone dla rywala. D'Artagnan znalazł się w położeniu, jakiego nie przewidywał. Zazdrość szarpała mu serce i cierpiał prawie na równi z nieszczęsną Ketty, płaczącą gorzko w sąsiednim pokoju.
— O tak, hrabio
— mówiła Milady najsłodszym głosem, ściskając go czule za ręce.
— O, tak, szczęśliwa jestem nad wyraz miłością, którą widzę w twoich oczach i słyszę w słowach, ile razy się spotykamy. Ja także kocham cię gorąco. Pragnę, abyś pamiętał o mnie. Boję się zapomnienia i dlatego proszę cię, weź to, niech ci mówi o mnie bezustannie.
Zdjęła pierścień z palca i podała D'Artagnanowi. Przypomniał sobie, że widział u Milady ten klejnot. Był to wspaniały szafir otoczony brylantami. D'Artagnan wzbraniał się go przyjąć, lecz Milady rzekła:
zachowaj ten pierścień przez miłość dla mnie, przyjmując go,
dodała głosem wzruszonym.
Wyświadczasz mi większą przysługę, niż sobie możesz wyobrazić.
Ta kobieta jest pełna tajemnic, myślał D'Artagnan i gotów był wyjawić jej wszystko. Otworzył już usta, aby wyznać Milady, kim był i że przyszedł jedynie dla dogodzenia uczuciu zemsty, lecz ona zaczęła:
biedny, drogi aniele, którego ten potwór Gaskończyk o mało nie zamordował. Potwór to był właśnie on. O, najdroższy,
ciągnęła Milady.
Czy rany bolą cię jeszcze?
O, tak, bolą okropnie, rzekł D'Artagnan, nie wiedząc, co odpowiedzieć.
Bądź pewny, szepnęła Milady, ja cię pomszczę. Pomszczę okrutnie.
Oho, pomyślał D'Artagnan. Chwila zwierzeń jeszcze nie nadeszła. Potrzebował czasu, by się uspokoić po tej rozmowie, lecz cała zawziętość, z jaką przyszedł, gdzieś się ulotniła. Ta kobieta posiadała nad nim władzę zadziwiającą. Nienawidził i uwielbiał ją jednocześnie. Nie przypuszczał nigdy, aby dwa tak sprzeczne uczucia mogły się mieścić w sercu jednego człowieka i tworzyły razem miłość niepojętą, prawie szatańską. Wybiła pierwsza po północy. Nastąpiła chwila rozłączenia. D'Artagnan przy rozstaniu z Milady czuł już tylko żal wielki, a w pożegnaniach namiętnych, powtarzanych bez końca, ułożono podobną schadzkę na przyszły tydzień. Biedna Ketty spodziewała się pomówić trochę z ukochanym, gdy będzie przechodził przez jej pokoik, lecz Milady przeprowadziła go sama aż do schodów. Nazajutrz rano D'Artagnan pobiegł do Atosa. Czuł potrzebę wyspowiadania się przyjacielowi, jak go przerażała nadzwyczajność całej tej awantury. — Twoja Milady — rzekł Atos, wysłuchawszy opowiadania — wydaje mi się istotą bez czci i wiary. Pomimo to, oszukując ją, źle czynisz. Teraz po tym, co się stało, spodziewaj się w niej nieprzyjaciółki strasznej, nieubłaganej. Atos, mówiąc to, przypatrywał się z uwagą szafirowi otoczonemu brylantami, który błyszczał na palcu D'Artagnana w miejsce pierścienia otrzymanego od królowej, a schowanego starannie do pudełka. — Patrzysz na ten pierścionek? — rzekł Gaskończyk z dumą, kontent, że pochwalić się może podarkiem drogocennym. — Tak — rzekł Atos — patrzę, bo przypomina mi nasz klejnot rodzinny. Piękny jest wszak, prawda? Podchwycił D'Artagnan.
Przepyszny, wspaniały, odrzekł Atos. Ale nie przypuszczałem, aby istniały dwa szafiry tak pięknej wody. Czy przehandlowałeś już swój diament?
O nie, odrzekł D'Artagnan. Jest to prezent od mojej pięknej Angielki, a raczej od mojej pięknej Francuski. Ponieważ choć jej o to nie pytałem, przekonany jestem, że się we Francji urodziła.
Więc ten pierścionek pochodzi od Milady?
Zawołał Atos głosem, w którym było czuć ogromne wzruszenie. Od niej. Dała mi go dzisiejszej nocy.
Pokaż mi ten pierścień, rzekł Atos.
Oto go masz, odrzekł D'Artagnan, zdejmując pierścionek z palca. Atos przypatrywał się i bladł coraz bardziej. Włożył go na czwarty palec lewej ręki. Pasował zupełnie tak, jakby dla niego był robiony. Wyraz gniewu i zemsty odbił się na twarzy Atosa, zwykle tak spokojnej.
Niepodobna, by to był ten sam,
powiedział.
W jakiś sposób znalazłby się w rękach Lady Clarik? A jednak trudno znaleźć dwa kamienie tak do siebie podobne.
Czy znasz ten pierścień? Zapytał D'Artagnan.
Zdawało mi się, że już go widziałem, lecz mylę się pewnie.
Oddał klejnot D'Artagnanowi, nie spuszczając go jednak z oczu.
Słuchaj, D'Artagnanie, odezwał się po chwili. Zdejmij pierścionek z palca lub odwróć kamień na wewnątrz. Przypomina mi on straszne chwile w życiu i nie mógłbym rozmawiać z tobą swobodnie. Przyszedłeś zasięgnąć rady? Mówiłeś mi, iż znajdujesz się w nader trudnym położeniu. Ale poczekaj, no.
Pokaż mi jeszcze ten szafir, bo tamten, o którym wspomniałem, miał rysę na boku wskutek pewnego wypadku.
D'Artagnan zdjął znów pierścionek i podał Athosowi. Athos zadrżał.
Patrz,
zawołał.
To niepojęte.
I wskazał rysę, o której pamiętał.
Od kogo dostałeś ten szafir?
Od mojej matki, która go znów dostała od swojej. Jak ci już mówiłem, jest to stary klejnot rodzinny, przechodzący z pokolenia na pokolenie i strzeżony jak świętość.
I ty go sprzedałeś?
Zapytał D'Artagnan nieśmiało.
O nie,
odparł Athos z dziwnym uśmiechem.
Oddałem go dobrowolnie pewnej nocy w uniesieniu miłosnym, tak samo jak i ty go otrzymałeś.
D'Artagnan zamyślił się. Odgadywał w duszy Milady przepaści czarne i niezgłębione. Nie włożył już pierścionka na palec, schował go do kieszeni.
Przyjacielu, rzekł Athos, biorąc go za rękę. Wiesz dobrze, jak cię kocham i gdybym miał syna, nie więcej byłby mi drogi. Proszę, wierz memu doświadczeniu, porzuć tę kobietę. Nie znam jej wcale, lecz mam przeczucie. Głos wewnętrzny mi mówi, że to istota zgubiona i że nad nią ciąży fatalizm zbrodni.
Masz rację, odparł D'Artagnan. Posłucham i nie chcę już jej nawet znać. Przyznaję, że mnie samego ta kobieta przeraża.
A więc będziesz miał dość odwagi i...
Przerwał Athos.
O, będę miał, zaręczam, odpowiedział D'Artagnan.
Od tej chwili sobie postanawiam.
Otóż powiem ci, moje dziecko, że dobrze zrobisz,
rzekł Athos, ściskając rękę Gaskończyka z prawie ojcowskim uczuciem.
Proś Boga, aby ta kobieta, która choć na krótko wplątała się w twoje życie, nie pozostawiła w nim śladów straszliwych.
Po tych słowach Athos skłonił głową na pożegnanie, dając do zrozumienia, że chce pozostać sam. D'Artagnan, powróciwszy do siebie, zastał Ketty. Cały miesiąc ciężkiej choroby nie byłby zmienił o tyle biednej dziewczyny, jak ta jedna bezsenna noc spędzona we łzach. Milady wysłała Ketty do hrabiego de Verde. Pani ta szalała z miłości niepohamowanej. Radość pozbawiała ją zmysłów. Pragnęła co prędzej upewnić się, kiedy znów kochanek przyjdzie do niej. Biedna Ketty, blada i drżąca, oczekiwała odpowiedzi D'Artagnana. Athos posiadał wielki wpływ na młodego człowieka. Rady przyjaciela i głos własnego serca nakazały mu stanowczo, aby teraz, gdy zaspokoił już zemstę i zadowolił dumę, opuścił Milady zupełnie. Wziął pióro i napisał, co następuje. Niech pani nie liczy na prędką schadzkę ze mną. Od czasu mego wyzdrowienia mam tak dużo zajęć podobnych, że muszę niejaki porządek zaprowadzić. Gdy na panią kolej nadejdzie, będę miał honor zawiadomić ją o tym. Całuję pani rączki, hrabia de Verde. O pierścionku ani słowa. Czy przemyślny Gaskończyk chciał go zatrzymać jako broń przeciw Milady, albo też, powiedzmy prawdę, pokładał w drogocennym szafirze jedyną nadzieję porządnego wyekwipowania się. Nie można sądzić ludzi z tamtej epoki według miary dzisiejszej. To, co uważalibyśmy obecnie jako hańbiące młodego człowieka, w owym czasie było rzeczą prostą i zwyczajną, a młodsi synowie w rodzinie, ponieważ tylko najstarszy dziedziczył majątek i tytuły, starali się w buduarach wysoko postawionych dam wyrabiać sobie protekcję i zasiłek pieniężny. D'Artagnan po napisaniu oddał niezapieczętowany list do rąk Ketty, która przeczytała najpierw, nie mogąc nic zrozumieć, a gdy pojęła nareszcie znaczenie biletu, o mało nie oszalała z radości. Biedaczka nie śmiała uwierzyć swojemu szczęściu. D'Artagnan był zmuszony powtórzyć wszystko, co zawierał list, a ona wtedy, pomimo niebezpieczeństwa, jakie groziło jej przyznanej porywczości Milady, pobiegła pędem na Place Royale. Kobieta, nawet najlepszego serca, nie zna litości nad swoją rywalką. Milady otworzyła list z równym pośpiechem, z jakim Ketty jej doręczyła. Po pierwszych przeczytanych wyrazach zzieleniała ze złości, następnie zgniotła w ręku papier i zwróciwszy się do Ketty z błyskawicą w oczach, zawołała.
— Co to jest? Co znaczy ten list?
— To jest odpowiedź na ten, który pani pisała
— odrzekła Ketty, trzęsąc się ze strachu.
— Niepodobna — krzyczała Milady. Niepodobna, by szlachcic, człowiek dobrze wychowany, napisał do kobiety takie bezeceństwo.
Nagle zadrżała i zbladła.
Boże wielki,
wyrzekła.
Czyżby wiedział?
I nie dokończyła. Zgrzytnęła zębami, jej twarz zbladej stała się sina. Chciała biec do okna, zaczerpnąć powietrza. Nie mogła wyciągnąć ręki, zachwiała się i padła na fotel. Ketty, sądząc, że zemdlała, przyskoczyła i zaczęła odpinać gorset. Milady zerwała się na nogi.
— Czego chcesz ode mnie?
— wymówiła.
— Po co mnie dotykasz?
Pani zemdlała, chciałam ją ratować,
odrzekła pokojówka przerażona wyrazem twarzy Milady.
Ja miałabym zemdlać? Ja? Cóż ty o mnie myślisz? Ty mnie znieważą, o, to ja nie mdleję. Ja się mszczę wtedy, rozumiesz?
I dała znak Katie, aby się oddaliła.